На фалях розгвоздні Białoruś, program z pierwszych źródeł. W studio Tatiana Maksymczyk. Przez kolejne 60 minut zaprezentuję uwadze Państwa nowości z Białorusi. Natomiast moi koledzy przedstawią swoje projekty radiowe. Pozostawajcie z nami. W dzisiejszym serwisie informacyjno-poznawczym zaprezentujemy przegląd wydarzeń politycznych i kulturalnych. W projekcie Tydzień Wydarzenia Ludzie Tatiana Czebotar zapozna Państwo z wydarzeniami, które pozostawiły swój ślad w dziejach Białorusi. Czesław Żółkiewski zaprezentuje projekt w świecie białoruskiej literatury. Oczywiście posłuchamy kilka utworów o wykonaniu białoruskich śpiewaków według moich pasji. Cóż, zespół redakcji polskojęzycznej Rozgłośni Białoruś zaprasza do wysłuchania programu z pierwszych źródeł. Czym się wyróżnią ubiegły tydzień dowiecie się z przeglądu wiadomości o charakterze politycznym w prezentacji Czesława Żółkiewskiego.
Nowe podejście w gwarantowaniu bezpieczeństwa informacyjnego państwa rozpoczęto podczas narady u prezydenta. Aleksander Łukaszenko podkreślił, jest to jeden z najważniejszych kierunków bezpieczeństwa kraju w całości. Należy walczyć za swe zasady, doskonalić wizerunek Białorusi, zwalczać szczególnie w mediach zagrożenie informacyjne.
Wytknęła problema na przedni plan funkcjonowania любого государства.
Wysunął się ten problem na pierwszy plan dla dowolnego państwa. Zimna lub gorąca wojna zawsze się zaczyna od presji informacyjnej. Przeanalizowaliśmy ten problem pod względem propagandy i kontrpropagandy. Mamy walczyć za swe zasady, mamy propagować nasz kraj, podnosić jego wizerunek, zwalczać ataki podejmowane na Białorusi z różnych stron. Mamy pod tym względem robić akcent na bezpieczeństwo informacyjne w kontekście mediów, szczególnie internetu i tak dalej. Jest to główna kwestia. Pograniczna polityka Białorusi skierowana jest nie na konfrontację z państwami ościennymi, lecz na utrwalenie pasu dobrosąsiedztwa. Oświadczył prezydent kraju Aleksander Łukaszenko podczas uchwalenia decyzji co do ochrony granicy państwowej przez organy służby pogranicznej w 2019 roku. Głowa państwa polecił zabezpieczyć porządek prawny, nadając maksimum uwagi dla turystów i gości Białorusi.
Nie prosto na zamok nagłucho zakrywać granicę i создавать problemy dla swoich граждан.
Nie tak po prostu zamykać na zamek granicę i tworzyć kłopoty dla swych obywateli, dla obywateli zagranicznych, a tworzyć korzystną strefę. Razem z tym nie dopuszczać osoby niepożądane. Szczególnie ważne jest to przeddzień drugich Igrzysk Europejskich 2019 roku. Należy zabezpieczyć porządek prawny, nadać maksimum uwagi dla turystów i gości Białorusi. Razem z sprawozdaniem chcę, by odpowiedzieliście na szereg aktualnych pytań. Na ile obecnie organy służby pogranicznej są zdolne przeciwstawać dla wyzwań przed nami stojących? Zostało ich więcej. Na ile skuteczną jest praca? Po drugie, jakie działania będą realizowane w sprawie gwarantowania bezpieczeństwa kraju? Trzecie, co należy jeszcze zrobić dla zabezpieczenia pracy naszych pograniczników?
I z mojej strony, przede wszystkim dla zabezpieczenia efektywnej roboty naszych pograniczników.
Kolejna runda negocjacji w sprawie przystąpienia Białorusi do Światowej Organizacji Handlowej przejdzie w połowie lutego w Genewie. Jak opowiedziała szef oddziału Światowej Organizacji Handlowej oraz unifikacji reżimów handlowych oraz polityki zewnątrzhandlowej Departamentu Działalności Zewnątrzgospodarczej MSZ Białorusi Olga Kazakiewicz, na razie nie skończono negocjacje z sześcioma członkami organizacji – Unią Europejską, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą, Brazylią, Australią. Białoruś liczy na skończenie tego procesu z większością z nich w ciągu roku na korzystnych dla kraju warunkach.
To jest faktycznie my получимy защиту международного права.
Faktycznie uzyskamy obronę prawa międzynarodowego. Wobec nas nie będą stosowane działania zabronione przez regulowanie handlu. Jest to bardzo ważnym dla naszych eksporterów, dla inwestycji, zmniejsza to ryzyko dla inwestorów. No i naturalnie będzie to placówką dla rozwiązania sprzeczek. Właściwy dostęp do tej placówki umożliwia rozwiązywać kwestie już na etapie konsultacji.
Зачастую позволяет решать некоторые вопросы уже на этапе консультации.
Парламентская делегация Беларуси на челе с председателем Рады Республики Собрания Народного Беларуси Михаилом Мечниковичем в днях 11-14 лютого отведет официальную визиту в Польске. Запланировано негоциации с президентом Польши Анджеем Дудом и премьер-министром Матеушем Моравецким. Program wizyty został omówiony podczas spotkania Michała Mieśnikowicza z nadzwyczajnym i pełnomocnym ambasadorem Polski na Białorusi Arturem Michalskim. Oprócz spotkań z prezydentem i premierem na program wizyty się składają negocjacje z marszałkami Senatu i Sejma Stanisławem Karczewskim i Markiem Kuchlińskim, z ministrem spraw zagranicznych Polski Jackiem Czaputowiczem. W trakcie negocjacji na najwyższym i wysokim poziomie zostaną omówione aktualne kwestie dwustronnego porządku dnia, współpraca handlowo-gospodarcza i inwestycyjna, współdziałanie w dziedzinie edukacji, nauki, kultury i innych sferach mających wzajemny interes. Szczególna uwaga zostanie nadana dla roli wymiaru parlamenckiego w utrwaleniu białorusko-polskich stosunków, zaplanowane podpisanie porozumienia o zabezpieczeniu socjalnym. W MSZ Francji odbyło się spotkanie nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora Białorusi Pawła Łatuszki z powodu skończenia misji dyplomatycznej zastępcą sekretarza generalnego francuskiego resortu zewnętrzno-politycznego André Paranem. Przedstawiciel MSZ Francji podziękował ambasadora za wieloletnią aktywną pracę w rozwoju białorusko-francuskiego współdziałania. Wysoko ocenił wysiłki dwóch stron skierowane na rozszerzanie współpracy w sferze politycznej, gospodarczej i humanitarnej. Zastępca sekretarza generalnego MSZ Francji podkreślił ważność stworzenia skutecznego funkcjonowania Międzyrządowej Komisji Handlowo-Gospodarczej. Wizyta do Białorusi sekretarza państwowego przy ministrze Europy i Spraw Zagranicznych Francji Jean-Baptiste Lemoine. Regularny dialogu politycznego, rozwój instytucji konsułów honorowych oraz współdziałanie w sferze kulturalnej. Paweł Łatuszka oznaczył, że Francja jest jednym z wiodących państw Unii Europejskiej. Białoruś nadaje wielkie znaczenie dla rozwoju współpracy z francuską stroną. Ambasador również oznaczył ważność dalszego rozwoju wszechstronnego współdziałania. Między państwami zaistniały dość skuteczne narzędzia współpracy. Wysoki poziom dialogu między MSZ i parlamentami, współpraca międzyregionalna, współdziałanie w dziedzinie kultury i innych humanitarnych sferach.
Сустракали день вы моего коханого, может, вы что знаете про моего жаданого? Журавы, журавочки, птахи сумнокрылые, так журливо, жалостно, не курычьте, милые, журавы, журавочки. птахи сумно крылья, так журливо, жалостно, не кличьте, милые.
Народово розквочні бяворуші дирекція других ігжиск європейських 2019 року оголошає конкурс селфі «Моє поздоровіння ігжискам європейським». Зруб здієнче з тренінгу «Люб» на тлі об'єктів спортових краю. Додай хештег «Мінськ 2019», а настемпнє вийшли є на конкурс. Звичайшця отшима ценні нагороди і можливо, що двічить головне видаження спортового року.
Щегови на стороні інтернетовій www.radiobelarus.by.
Розгвочні Бяворуч приказує поздоровіння і гжиском європейським. В музеї маєтку імені Тадеуша Костюшки в Овацевічському районі відбулися традиційні урочистості з оказії 273-ї річниці уродження Тадеуша Костюшки. При щевченчах на малій ойчизні Костюшки взяли уділ представителі органів влади, місії дипломатичних і польська делегація. Зостала відкрита вистава «Син своєї ойчизни». В експозиції сам представлені праці бжеських маляжів, створені в рамах пленерів на Мережевщині. Тадеуш Костюшко прийшов на світ 4 лютого 1746 року. Був головно доводзонцем в повстанню в року 1794, яке називаємо від його назвіска Кощушковським. Його помніки можна споткати на цьому кльобі. Швячи то о ідеалах, які визнавав і пробував вчиліч з десудованими діваннями. О інних особах, які позоставили шлят в історії цікавих видаженнях, які відбувалися на пресченні тисячолітній історії бюрського народу, довімося з проєкту Тетяна Чепотер «Тидень видаження людя».
Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj opowiem o wybitnych Białorusinach urodzonych w różnych latach w pierwszej połowie lutego. Chciałbym zacząć od malarzy światowej sławy. 8 lutego 1810 w miejscowości Uła, rejon Bieszenkowicki, urodził się malarz Iwan Chrucki. Należał do pierwszego pokolenia białoruskich malarzy, którzy po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego studiowali w Petersburgu. Już na studiach otrzymał srebrny medal za kwiaty i owoce oraz 2 złote medale za obrazy staruszka robiąca na drutach i martwa natura. Naukę uzupełniał studiami dzieł dawnych mistrzów w Ermitażu, zwłaszcza studiami nad martwą naturą niderlandzką XVII wieku. Pierwsza znana praca datowana jest na rok 1832. Jego obrazy stopniowo zdobywały uznanie społeczeństwa i krytyków. Jednocześnie pracował jako projektant wnętrz, stając się bardzo popularnym wśród bogatych ludzi. Po śmierci ojca w 1840 Iwan Chrucki na zawsze opuścił Petersburg i osiedlił się w swojej wsi Zacharnicze pod Połockiem. Okres ten oznaczał się zwykle sztuką religijną, głównie z byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oprócz obrazów religijnych tworzył także portrety. Instytucje białoruskie często upamiętniają artystę i posługują się jego dorobkiem. Na rewersie banknotu 1000 rubli białoruskich znalazła się grafika nawiązująca do fragmentu obrazu Portret nieznanej kobiety z owocami z 1838 roku. W 2010 wydano zostały m.in. znaczek pocztowy i moneta kolekcjonerska z okazji 200. rocznicy urodzenia artysty. Czwartego lutego 1929 w Nowym Siole, rejon Tołoczyński, urodził się artysta plastyk Lawon Barazna. Dzięki ekspedycjom po Białorusi w latach 50. i 60. ubiegłego wieku powstały albumy, które nadały nowe życie białoruskiemu strojowi. Niektórzy uważają go za poprzednika wybitnego etnografa Ramaniuka. W zbiorach muzeum przy Grodzieńskim Centrum Metodycznym znajduje się wiele jego prac, szkiców strojów scenicznych. W latach 60. kostiumy jego projektu nosiły lokalne zespoły pieśni i tańca. Dzięki niemu kostiumy te nabyły inną wartość. Wielu badaczy sztuki uważa, że Lawon Barazna to kontynuator dzieła Józefa Drazdowicza. On widział piękno w najbogatszej warstwie kultury ludowej. Nie tylko zaszczepił ten temat w białoruskich sztukach plastycznych, ale sam aktywnie się nim zajmował. Czwartego lutego 1808 w folwarku Poniuszkowicze, rejon Bobrujski, urodził się Wincenty Dunin Marcinkiewicz, poeta, dramaturg i jeden z klasyków literatury białoruskiej. Dunin Marcinkiewicz był jednym z głównych twórców nowoczesnego literackiego języka oraz piśmiennictwa białoruskiego. Marcinkiewicz pisał w języku polskim, a także po białorusku. Był pierwszym pisarzem, którego białoruskojęzyczna twórczość była zarazem w pełni oryginalna, jak też znacząco objętościowo i różnorodna pod względem form literackich. Pisał wiersze, poematy, sztuki sceniczne. Pierwszym utworem drukowanym było wydane w 1846 roku napisane częściowo po polsku, częściowo po białorusku libretto dwuaktowej opery zatytułowanej Sielanka. Ostatnim polskojęzyczne opowiadanie historyczne pod tytułem Lucynka, czyli Szwedzie na Litwie. Białoruskojęzyczne utwory Marcinkiewicza przestały się ukazywać w 1859 roku wraz z konfiskatą wydrukowanego już tłumaczenia pierwszych dwóch ksiąg pana Tadeusza na język białoruski. Powstały po tej dacie utwory białoruskie wydane zostały dopiero po śmierci pisarza w wieku 20. Bohaterowie utworów Marcinkiewicza mówią w zależności od pochodzenia społecznego w różnych językach. Chłopi po białorusku, szlachta, urzędnicy po polsku, ale bywa i tak, że urzędnik, zruszczony miejscowy szlachciec, czyta wyroki po rosyjsku. Zapewne nie bez znaczenia dla stosunku Marcinkiewicza do białoruskości był fakt, iż wystawionej w Mińsku operze Sielanka, do której muzykę napisał Moniuszko, zagrał on rolę białoruskiego chłopa, wójta Nauma Prychaworkę. Nazwiska tego używał później jako swego pseudonimu. Aktywność literacka Marcinkiewicza miała swoje źródła w romantycznym zainteresowaniu ludem oraz odwołującej się aż do oświecenia dążności do podniesienia poziomu jego świadomości społecznej. 10 lutego 1868 roku w Tobolsku urodził się Karuś Kochaniec, właściwie Kazimierz Kastrawicki, poeta, pisarz, tłumacz, uczestnik ruchu narodu wyzwoleńczego. W młodości pobierał naukę w Mińskiej Szkole Miejskiej, później studiował w Moskwie malarstwo i rzeźbę. Pierwsze próby literackie poczynił w 1893 roku. По ожененню ще осядав в лісі ноже коло примогіли і мав ще різних прац доривчих, між ними в працовні артистичні в Ридзе, в Мінськім товаристві доброчинності чи підчас будови колеї железної в Лідзі. Ангажував ще в діяльність революційну. В літах 90-х XIX віку публікував в прасі локальній, між іншими в Мінськім лістку і Сєвєро-Западним краю. В 1902 року зналя ще вшуд заложителі Білоруській соціалістичної громади. Працював над її програмою. За діяльність політичну арештований на кілька місяців через владзе царське, по звольненню працював між іншими як лешник і навчитель малярства. Współpracował z prasą białoruską, m.in. naszą Niwą. Wydał pierwszy podręcznik do białoruskiego, pisany cyrylicą, Białoruski Elementar, albo pierwsze naukę czytania. 6 lutego 1914 w Samotywiczach, rejon Kościukowicki, urodził się poeta i tłumacz Arkadi Kuleszow. Jego wiersze i poematy łączą elementy epickie i liryczne w duchu tradycji romantycznej poezji wschodniosłowiańskiej. Utwory o tematyce wojennej często inspirowane ideami internacjonalizmu, m.in. Ściach Brygady, Nowe Ryczyszcze, Grozna Puszcza. Arkadi Kuleszow tłumaczył poezję rosyjską i ukraińską na język białoruski. Ósmego lutego 1921 w Gliniszczu, rejon Chojnicki, urodził się jeszcze jeden wybitny literat białoruski, pisarz Iwan Mielisz. Jego realistyczna proza łączy obserwację obyczajową z psychologiczną analizą postaw bohaterów. Za dzieło życia Mielisza uznawano odologię powieściową Paleska Chronika, tom pierwszy Ludzie na błotach, tom drugi Podych nawalnicy, będąca kronikarskim opisem wsi poleskiej po 1917. Do dziejów z odległych lat. 4 lutego 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny, działacz WKL, marszałek Wielki Litewski, kanclerz Wielki Litewski, wojewoda wileński. On prowadził politykę mającą na celu umocnienie pozycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, które znajdowało się w Unii z Polską. W 1561 doprowadził do wyłączenia Livonii do Litwy. Wzmacniał również wpływy swojego rodu, nawiązując niezależne od korony kontakty polityczne z Habsburgami. Sprzeciwiał się Unii Lubelskiej i z powodu tej opozycji został odsunięty przez króla od wpływu na politykę. Mikołaj Radziwiłł Czarny poparł reformację i w wyniku tego porzucił katolicyzm. Początkowo zainteresował się luteranizmem, ale dwa lata później nawiązał korespondencję z wybitnymi teologami kalwinizmu, w tym z samym Janem Kalwinem. Przyłączył się do zboru Kościoła Reformowanego, którego stał się najbardziej wpływowym protektorem w Rzeczypospolitej. Ufundował w Wilnie pierwszy na Litwie kościół i szkoły wyznania reformowanego. Wkrótce zaczął energicznie zwalczać katolicyzm i prawosławie w swoich białoruskich i małopolskich posiadłościach. Od 1560 odebrał katolikom kościoły w Nieświeżu, Klecku, Ołyce, Subotnikach, Mordach i Szydłowcu i przekazał je pastorom kalwińskim. Zaczął też aktywnie propagować protestantyzm, otwierając drukarnię w Nieświeżu i Brześciu Litewskim, gdzie w 1563 wydrukowano Biblię Brzeską, zwaną też Radziwiłłowską. Pierwsze tłumaczenie całego Pisma Świętego na język polski z języków oryginalnych. Po śmierci Mikołaja Czarnego niedokończone dzieło wspierania reformacji i kalwinizmu kontynuował Mikołaj Radziwiłł Rudy, a najważniejszymi obrońcami Arian pozostali Jan Kiszka oraz jego matka księżna Anna Radziwiłłówna Kiszczyna. W 2004 roku w pozostałościach kościoła kalwińskiego w Dubinkach znaleziono szczątki, które zidentyfikowano jako należące do Mikołaja Radziwiłła Czarnego i jego krewnych, w tym Mikołaja Rudego. 5 września 2009 odbył się ich powtórny uroczysty pogrzeb. oto wszystko, o czym chciałam opowiedzieć Państwu dzisiaj. Do usłyszenia w następnym tygodniu.
Słuchają Państwo Radia Białoruś. Dalej na naszych falach projekt W świecie białoruskiej literatury. Życzę przyjemnych wrażeń.
Szanowni słuchacze, kontynuujemy nasz projekt, w którym staramy się zapoznać Państwo ze szlakiem życiowym i twórczością wybitnych białoruskich pisarzy. W dzisiejszej audycji proponujemy uwadze słuchaczy fragment z opowieści Wasyla Bykowa Doczekać do świtu. Ale najpierw kilka słów o pisarzu. Wasyl Byków należy do tych pisarzy, którzy konsekwentnie trwają przy problematyce wojennej. Urodził się 19 czerwca 1924 roku we wsi Byczki na Witebszczyźnie. Miał 17 lat, gdy wybuchła wojna sowiecko-niemiecka. Po długiej drodze Wasyla, szeregowca, później oficera, wojna. Wypierania Niemców ziemi ukraińskiej, Dniepr, Rumunia, Dunaj, Węgry, Jugosławia, Austria. Dwa razy ranny, a pamięć wciąż notowała. Zaczął pisać w 1956 roku. W języku polskim okazały się następujące nowele Bykowa: Trzecia rakieta, Ballada alpejska, zawierające wydanie tytułowe i nowele Pułapka i Przeklęty wzgórze. Wasyl Byków bohaterów swych okazuje w pełnym dramatyzmu tragicznych sytuacjach, wymagających podjęcia ostatecznej decyzji. Bohaterstwo nie jest tu czymś nadludzkim, lecz wyrasta z frontowej codzienności, często ze zwykłego przypadku. Pisarze interesują podstawy ludzkie, ich charaktery i motywy postępowania. Zastanawia się przy tym, czy poeta społeczeństwo nie zapomni o swoich bohaterach. Utwory Bykowa mają zwykle tragiczny finał, tragiczny jak sama wojna. Według jego scenariuszy nakręcono wiele filmów fabularnych oraz liczne sztuki teatralne. Laureat 2 nagród literackich imienia Jakuba Kołasa, Nagrody Państwowej Związku Radzieckiego, pełni obowiązki deputowanego Rady Najwyższej Białorusi i Związku Radzieckiego, członek Związku Pisarzy Związku Radzieckiego z 1959 roku. Umarł w roku 2003. A dalej proponuję wysłuchać fragment z opowieści Wasyla Bykowa Doczekać do świtu.
Василь Биков «Дочекач до світу». Шибко ще щемняло, ноц заповідало ще мрожна, снег перестав падати остаточне, і лейтенант яв ще денервовач. А Дзюбін сось задвугу моцовав ще з нартами того шевудяка, за нім є зв'язав. Naprzeciw niego, w cierpliwym oczekiwaniu malującym się na ciemnych twarzach pod kapturami stali jego żołnierze. Za Szewudziakiem przestępował z nogi na nogę krasnokucki, atletycznie zbudowany przestojniak, podobnie jak Dziubin w spiczastej budzionówce na głowie. Obok zastygł długoszyi kudrawiec, a za nim niepozorny, milczący zajec. Ostatni na ścieżce stał najmłodszy zapewne tutaj szeregowiec piwowarów. Lejtnant nie znał zbytnio tych, z którymi niebawem przyjdzie mu się podzielić sławą lub śmiercią, jednakże nie miał wyboru. Wiadomo, że grubo lepiej byłby iść na taką wyprawę z dobrze znanymi, wypróbowanymi w walkach chłopakami. Ale gdzie są te jego chłopaki? Obecnie trudno byłoby mu sobie przypomnieć wszystkie te wsie, cmentarze, laski i pogórki, gdzie we wspólnych i osobnych mogiłach zostali pochowani, czy też w ogóle zniknęli bez śladu ludzie z jego baterii. W ciągu 5 miesięcy wojny niewielu ocalało. Tydzień temu raptem 4 z nim razem przebiło się przez linię frontu. W dodatku 2 z nich mieli odmrożenia. Jeden został ranny podczas przejścia pod Aleksiejewką. Do końca pozostał z nim tylko celowniczy woronek. Ten woronek bardzo by mu się teraz przydał, ale Iwanowski nie mógł go odnaleźć. Wysłano go z batalionu fizyliarów na pierwszą linię, a stamtąd, jak wiadomo, nie wszyscy wracają. Tak, wyrównać, baść! Towarzyszu lejtnancie, spocznij, rzekł lejtnant i zapytał, czy wszyscy wiedzą, dokąd idziemy? Wiemy, odparł basem Łukaszow. Pozostali zgodnie milczeli. Idziemy do Niemców. Po co i dlaczego, dowiecie się później. A teraz są jacyś chorzy? Nie ma? A zatem wszyscy są zdrowi? Kto nie umie jeździć na nartach? Niedługi szereg zastygł w napięciu. Ciemne twarze, znużone oczekiwaniem i napiętą uwagą, posłusznie i bacznie patrzyły spod płóciennych kapturów w stronę dowódcy, który teraz niepodzielnie brał na siebie odpowiedzialność za ich żołnierskie losy. wszyscy milczeli w skupieniu, z pewnością jeszcze niezbyt zdając sobie sprawę ze wszystkiego, co ich oczekuje. Jednakże nie pozostało im nic innego, jak zaufać bez reszty jemu, ich dowódcy i temu wysokiemu starszynie, który od wczoraj opiekował się grupą. Iwanowski przez wycięcie w płóciennych spodniach maskujących wsunął rękę do kieszeni i wyciągnął ciężką kostkę zegarka, który kiedyś wyjął z rozbitego czołgu niemieckiego. Zegarek żwawo i radośnie zacykał na dłonie, zaświeciwszy wszystkimi cyframi swojej tarczy. Była za 10:07. Mamy do dyspozycji 12 godzin. Przez ten czas, minus godzinę, dwie na przejście linii obrony przeciwnika musimy zrobić 60 kilometrów. Zrozumiano? Kto nie czuje się na siłach? Powiódł bacznym spojrzeniem do szeregu, w którym nikt nawet nie drgnął. I było tak cicho, że dało się słyszeć szmer płatków śniegowych na strzesze stodoły. Ale znów nikt się nie ozwał na to zgoła niebłahe pytanie. No to już. Starszyna zamyka szereg. Grupa za mną. Marsz! Nikt im tu nie towarzyszył. Wszystkie pośpiesznie przygotowania do przejścia były już za nimi. Przed godzinę w kwaterze dowódcy batalionu strzelców umówili się, że batalion będzie się zachowywać cicho, żeby nie budzić podejrzeń Niemców. Oni zaś również postarają się przeknąć niepostrzeżenie pod osłoną szarówki. A zresztą, gdyby nawet potrzebowali pomocy, to jaki mógł pomóc batalion, który tylko formalnie nosił tę nazwę, składał się raptem z kompanii strzelców, którą zresztą dowodził kompanijny starszy lejtnant od KM-ów. W ostateczności przyrzekł osłonić ich ogniem, choć była to wymuszona obietnica, jako że żądał jej obecny przy rozmowie kapitan zwiadowca ze sztabu armii. Ale kapitan pobędzie tutaj i pójdzie sobie, a batalion musi dalej wojować. Amunicji nie ma za dużo i dowództwo każe zachowywać ją na ważniejsze okazje. Co prawda, kapitan bynajmniej się nie upierał, żeby przechodzić właśnie tutaj i teraz. Widząc, jak śnieg przestaje padać i jak przed nimi rozpościera się pusta dolina rzeki z meandrem zarośli pośrodku, przedstawiciel sztabu powiedział: rzeczywiście mają was tu jak na dłoni, ale decyduj sam, lejtnancie. Masz rozeznanie? Pójdę, odparł Iwanowski. Cóż to twoja sprawa? Może to i lepiej wsliznąć się tam, gdzie nas nie spodziewają. Diabli ich wiedzą, gdzie się nas nie spodziewają. Trudno ich o to zapytać, pomyślał lejtnant z przekąsem. Ale nie mógł już zwlekać dłużej. W zadaniu, które mu powierzono, zwłoka rzeczywiście równała się śmierci. A on już i tak dość namarudził, chociaż rzecz jasna, nie z własnej woli. Żołnierze grzeznąć po kostki, a miejscami po kolana w śniegu, wyszli gęsego na wzgórek. Iwanowski obejrzał się za siebie i po raz pierwszy poczuł satysfakcję. Jego niewielki oddziałek подпорządkował się karnie. Nikt nie został z tyłu. On się zatrzymał i równocześnie zatrzymało się resztę. Teraz trzeba było odczekać, może nawet odpocząć trochę. Ze szczytu wzgórza za rzeką mogli już ich zauważyć Niemcy. Nad doliną i na zboczach, gdzie okopał się batalion, panowała cisza. Jedynie zza lasu po prawej stronie dobiegały odgłosy walki. Tam również coś pobłyskiwało na niebie ciemnym i mętnym od obfitości niskich chmur. Przed nimi z ukosa rozciągało się w półmroku dolina rzeki z rozmazanymi konturami zarośli, plamami przysypanych śniegiem nadrzecznych szuwarów i kępkami burzanu sterczącymi ze śniegu. Do rzeczki mieli co najmniej pół kilometra i tę przestrzeń musieli przebyć na czworakach, później przeszołgać się dobry kawał, a dalej trudno było nawet ustalić, jakim sposobem byłoby jak najszybciej znaleźć się po tamtej stronie doliny w niewidocznym stąd lesie. «Padnij za mną!» – rozkazał lejtnant półgłosem i opadł na łokciach w śnieg.
Szanowni Państwo, wysłuchaliście fragment zapowieści Wasyla Bykowa «Doczekać do świtu» w interpretacji Olega Winiarskiego. Za tydzień o tej samej porze zapraszamy do wysłuchania innych fragmentów z tej opowieści. A na dziś wszystko. Pozostawajcie na falach rozgłośni Białoruś. A propos, szanowni słuchacze, uprzejmie prosimy się podzielić swoimi wrażeniami po wysłuchaniu zaprezentowanego przez zespół twórczy rozgłośni Białoruś fragmentu zapowieści Wasyla Bykowa «Doczekać do świtu» w interpretacji Olega Winiarskiego. Będziemy bardzo wdzięczni.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny na dobę opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM i w internecie w 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnia Białoruś to programy informacyjne, analityczne, poznawcze, rozrywkowe dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Солнце по... чаю, чи пісеньки співаю, чи ой да, ой да люлі, ой да, ой да люлі. Мостім, мостім кладочку, клічом всіх у хаточку, ой да, ой да люлі.
Шановні слухачі, єсте ще на фалях Радіо Біаворуш. При мікрофоні Тетяна Максимчик. За момент ви теж забжмі пшегльонт актуальних відомощей сель концертових і театральних, які фестивалі, конкурси і імпрези відбивище люподбендом. Вистава графіки «Кщоншкова» і білоруських малежі зостала відкрита в столичному палацу штуки. В експозиції около 90 утворів графіки «Кщоншкової» білоруські малежі різних поколінь презентує найліпше взорці своєї творчості, зв'язані зі штуком кщінгі. Обок праць вибітних малежі Валерія Славука, Віктора Нікіти, Володимира Савіча знайдуть ще праці малежі лет 2000-х – Павла Татарнікова, Юрія Яковенки, Ігоря Гордієнки, Володимира Довгіаво, Маргарити Тимохової та Мари Шеліст. Рівніш з відзеюнці вистави запознаюся з працями на темати ілюстрації Кщоншкової студентів катедри графіки Білоруської панствової академії штук пінькних. В білоруському цирку панствовим можна обежити програм юбілюшовий «Дівний дом», пошвінцьований 60-річчю цирка. Програм «Дівний дом» – то яскраве і пориваюче шоу, яке оповідає історію цирку. В програмі юбілюшовим показуємо улюблені гатунки наших відзів. Рівніше запрошилищми і представилищми те краї, з якими нас зв'язують стосунки пшеячельські, відзначив керівник артистичного цирку Вітовтас Грігалюнас. В програмі сон з'єдночені номери артистів циркових з Білорусі, Росії, України. В кінці вжечня відбудеться ще другий Мінський міжнародовий фестиваль штуки циркової. Потім покажемо програм, який складається з ліпших номерів фестивалю. Літній програм зостане пошвінцьований другим ігжиском європейським. Програм «Дівний дом» можна обійжити до 17 мая. Вистава «Альбом родинний», пошвінцьована 105-річчю Павла Маслінікова, зостала утворена в Народовому музеї історичним. В експозиції около 60 праць з родинної колекції. Образи Павла Маслінікова зостали створені в літах 1970-1980. Праця його сина Володимира і внука Павла в літах 2012-2018. Масленікова – то знана династія білоруських маляжів, хто же пошвінчили свою творчість Білорусі. Вистава «Альбом родинний» потрива в Народовому музеї історичним до 21 лютого. Вистава штуки «Син ойчизни» зостала відкрита в музеї маєнтку імені Тадеуша Кощушки в Косові Івацевичського району. Вернісаж пошвінцьований є 273-й річниці уродин Кощушки. На виставі можна побачити около 200 образів і праць фотографічних, створених в рамах нерозмаїчих пленерів. Серед авторів – знані бжесці творці Кирил Вашук, Ігор і Ольга Романчук, Любов Новікова, Олексій Погожин. Пейзажі показують місце, де Тадеуш Кощушко спендив дитинство. Вистава потрва до 30 квітня. Народовий академічний великий театр опери і балету Білорусі планує показати в Бжещу спектакль «Балетничі», який зостане посвячений тисячолітчю міста. Тисячолітчя міста – то вспомняло дата, хочемо утішити мешканців Бжеща. Обіцяні тривають негоціації з того поводу, відзначив керівник артистичного балету Великого театру Юрій Троян. Першим містом в графіку виступів гостинних театру опери і балету в 2019 року буде столиця культурної Білорусі Пінськ. Подобні виступи чолових міщів сцени відбудуться ще в усіх обводах Білорусі. Філії Великого театру в Мохилєві 16 лютого відзові обіжен балет «Фонтан на Бахчисараю». На 23 лютого є запланований програм концертовий в театрі драмату і комедії імені Дуніна Марцинкевича. Для мешканців Бобруйська столичні артисти приготовують номери в гатунку штуки оперової і балетничої. В Мохилєвській філхармонії обводовій з концертом «Музика нашого кіна» 26 лютого виступив струновий квінтет «Серенада», артиста Людови Білорусі Владимир Петров, лауреатчі дипломанчі міжнародних конкурсів Наталія Кініна, Тетяна Третьяк і Олександр Міхнюк. 3 марця в Вітебському обводовому театрі драматичному відбудеться концерт «Гвязд Великого театру». Обіцяні опрацьовуючи план виступів гостинних на друге півроче. Планують ще концерти в Хомлю, Новопаводську, Борисові і інших містах Білорусі. Видавництво Білоруської енциклопедії імені Петруся Броки створює енциклопедію опісажу Владиміра Короткевича, поінформував директор видавництва Владимир Андрієвич. У твори Короткевича сон популярний вчерут читачі. Для того постановили, що ми видач енциклопедію опісажу, неправдоподобні бенджі то початок серії особистих енциклопедії, повідяв директор видавництва. В об'єгвим року губовним ущенгнінчим видавництва було видання читомової енциклопедії Янка Купава. Видавництво континує це над серіом «Біворуч. Трагедія і правда пам'ятчі», посвяченим 75-й річниці визволення Білорусі від заборців фашистовських. Рівніше зостання видана енциклопедія «Обжищу», посвяченим його 1000-й річниці. Створюємо пашпорт ксьонжкови нашого краю, який обіймує різні серії наших едицій, підсумував Володимир Андрієвич.
До 500-ліття білоруського друкування ксьонжек.
Шостого вересня 1517 року відбулося велике видаження в історії Білорусі. В тим дню ujrzała świat pierwsza drukowana książka w języku starobiałoruskim. Wydał ją Franciszek Skaryna w czeskiej Pradze. Prekursor drukarstwa białoruskiego wiele podróżował po Europie, pobierając różne nauki. Studiował na Uniwersytecie w Krakowie, wspaniale zdał egzaminy na stopień doktora medycyny na Uniwersytecie w Padwie. Między innymi w tym, jednym z najstarszych uniwersytetów świata, jest Sala 40, gdzie zostały umieszczone portrety najbardziej wybitnych osób, które studiowały bądź wykładały na tej uczelni. Wśród nich znalazł się i nasz rodak, Franciszek Skaryna. Pierwsze swoje książki Skaryna przetłumaczył i wydał w Pradze. Czeskiej stolicy pamięć drukarza została uszanowana przez tablicę i pomnik, podobnie jak i w Wilnie, gdzie kontynuował swoją działalność drukarską. Książki Skaryny w swoim czasie były znane w różnych krajach Europy. Dzisiaj również są pieczołowicie przechowywane w bibliotekach i muzeach Białorusi, Polski, Czech, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Rosji, Danii i Niemiec. Oczywiście, że szczególnie czczą pamięć Franciszka Skaryny Białorusini. Pomniki znanemu rodakowi zostały postawione w różnych miastach kraju. Na jego cześć zostały nazwane ulice, biblioteki, uczelnie, Szkoła Białoruska w Wilnie, Biblioteka Białoruska w Londynie, Towarzystwo Języka Białoruskiego, a także Nagrody Państwowe Białorusi, medal i order. Thank you.
шипшина, зеленый лист, червоный квет. У вихры диким не загинешь, Чорнобылем не зарастешь. Стану надіти серце на колю, твоїх очей під колір сталі, промені ясне люблю, ворожість шляху не зачинить. У перешкодах дух росте. О, Беларусь, моя шипшина, зеленый лист, червоный квет, ворожить шляху не зачине. У перешкодах ведаю, настане час, коли на узвисі знов ти станеш, всі хмари разогнавши ураз. Ніколи ведай не покинь, хай вера у свою країну у кожним серці оживе, ворожість шляху не зачине, у перешкодах дух росте. Зелёный лист, червоный квет, ворожесть шляху не зачине, у перешкода дух росте.
Дорогі слухачі, наш програм з перших жрудел добігу кінця. Перед мікрофоном була Тетяна Максимчик ураз цілу зеспу редакції польської язичної розглошні Біаворуч. До услышання на наших хвалях.